Witam Państwa serdecznie na kolejnym podcaście w ramach projektu Regionalna pozycja Polski w czasach globalnych napięć i rywalizacji. Moim dzisiejszym rozmówcą i Państwa gościem jest dr Marcin Kędzierski, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, a także adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasz projekt jest realizowany przez Fundację Lepsza Polska w ramach zadania publicznego finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Dyplomacja Publiczna 2021. Ja nazywam się Marcin Chruściel i jestem absolwentem studiów doktoranckich nauki o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim i będę miał przyjemność poprowadzenia dzisiejszej rozmowy. Także witam serdecznie, panie doktorze.
Dzień dobry.
A dzisiaj będziemy rozmawiać o Grupie Wyszehradzkiej i współpracy środkowoeuropejskiej. I pierwsze pytanie, które się narzuca, dotyczy tego, jak możemy, czy jak powinniśmy ocenić dotychczasową współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, no, która w tym roku obchodziła 30 lat swojego istnienia. I w jakim kierunku ta współpraca powinna się rozwijać, pana zdaniem, jeśli w ogóle powinna być zacieśniana w przyszłości?
To warto zacząć od takiego mini wykładu o historii Grupy Wyszehradzkiej, bo te 30 lat można podzielić na takie trzy etapy. Pierwszy etap to są lata 90., kiedy te państwa starało się współpracować po to, żeby zakończyć negocjacje akcesyjne i wejść do Unii Europejskiej, co się stało w roku 2004. I wówczas też, tuż w przededniu wejścia do Unii Europejskiej, została podpisana tak zwana deklaracja Skromerisch, która zakładała, że Grupa Wyszehradzka nie będzie doświadczała dalszej instytucjonalizacji, dalszej formalizacji, czyli tak naprawdę Grupa Wyszehradzka miała się niejako rozpłynąć wewnątrz Unii Europejskiej. No i przez kilka lat po wejściu do Unii Europejskiej Grupa Wyszehradzka szukała nowej formuły i te kolejne, powiedzmy, no, nazwijmy to kolejną dekadą, czy drugą dekadą działania Grupy Wyszehradzkiej, to jest poszukiwanie nowej formuły działania wewnątrz Unii Europejskiej. No i trzecia dekada, to jest ta dekada, która jest właśnie drugą dekadą XXI wieku, to jest czas koordynacji, to znaczy mamy do czynienia z coraz większą koordynacją polityki państw Grupy Wyszehradzkiej na arenie europejskiej i to także przekłada się na spotkania, ale tych spotkań jest zdecydowanie więcej niż było wcześniej, zarówno na poziomie szefów rządów, jak i na poziomie poszczególnych ministerstw, bo ta współpraca przebiega właśnie na różnych poziomach. Natomiast no dzisiaj tak naprawdę, skoro za chwilkę przejdziemy do pytania o przyszłość, no pojawia się pytanie, jak będzie wyglądała ta czwarta dekada współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, bo już widać, to było widać w ostatnich latach, że jednak pewne tutaj napięcia wewnątrz samej grupy się pojawiają. One mają charakter zarówno polityczny, ale mają także charakter strukturalny i to rodzi zupełnie nowe wyzwania dla tej organizacji.
Mm-hmm. Dziękuję. I zgodnie z sugestią myślę, że możemy przejść już na ty w dalszej części rozmowy. Mm-hmm. A czy mógłbyś przybliżyć te napięcia, które według ciebie rzeczywiście są widoczne i w jakich dziedzinach one występują?
No, pierwsze napięcie to jest ten wymiar polityki międzynarodowej. Tutaj to napięcie jest głównie pomiędzy Polską, w mniejszym stopniu Czechami, a Węgrami. Węgry w ostatnich latach bardzo mocno otworzyły się na współpracę z partnerami pozaeuropejskimi. Jeżeli popatrzymy sobie na liczby mówiące o skali inwestycji zagranicznych, to ta statystyka wygląda radykalnie odmienny w Polsce i Czechach i na Węgrzech, bo na Węgrzech tymi głównymi inwestorami są Koreańczycy, Chińczycy, Japończycy, czyli państwa azjatyckie. No z kolei głównymi inwestorami w naszych państwach, czyli w Polsce i Czechach, to wciąż będą Niemcy, Francuzi, Amerykanie, Włosi, Holendrzy. Więc to jest ta pierwsza istotna zmiana. No druga to jest kwestia relacji z Rosją. Jednak premier Viktor Orban bardzo mocno otworzył się na współpracę z Rosją, a po stronie no, oczywiście polskiej, ale także czeskiej ta niechęć wobec Rosji narasta. Byliśmy świadkami w ostatnich miesiącach poważnego konfliktu dyplomatycznego na linii Praga-Moskwa. Mieliśmy do czynienia z wydaleniem kilkudziesięciu rosyjskich dyplomatów z ambasady rosyjskiej w Pradze, no i w ramach retorsji wydalenia stosownej liczby dyplomatów czeskich z Moskwy, co tak naprawdę oznaczało de facto anihilację czeskiej ambasady w Moskwie, ponieważ ona nie była aż tak rozbudowana jak ta ambasada rosyjska w Pradze. Mamy do czynienia z też no jednak rosnącymi napięciami na linii między Pragą a Pekinem. Szef czeskiego parlamentu odwiedził Tajwan. To może nie są już tak napięte relacje jak między Chinami i Litwą, ale jednak te relacje są coraz bardziej napięte i one różnią się od tego, co widać w przypadku węgierskim. Więc po pierwsze te relacje o charakterze międzynarodowym, one jakby wpływają bardzo mocno na strukturę w tej grupie, a drugą różnicą no to jest kwestia samej polityki, tego jak wygląda polityka wewnętrzna. Nowy premier Czech Petr Fiala, konserwatysta, w jakim sensie kontynuuje pewną taki proces zauważalny w Czechach od kilkunastu miesięcy, jeśli nie kilku lat, próby dystansowania się wobec Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ Czesi dostrzegli, że te problemy, które Polska i Węgry mają na forum Unii Europejskiej w zakresie tak zwanej unijnej zasad praworządności, one działają niekorzystnie, czy wpływają niekorzystnie na postrzeganie całego regionu i w tym sensie nawet konserwatywny rząd Petra Fiali, przypomnę, że Petr Fiala współpracuje z Prawem i Sprawiedliwością w Parlamencie Europejskim, więc nawet tak konserwatywny rząd, bliższy zdecydowanie Prawo i Sprawiedliwości niż poprzedni gabinet Andreja Babisza, chce się od Polski i Węgier jakoś odciąć, żeby to odium nie spływało także na Pragę. Ja specjalnie mówię o Czechach, ponieważ i nie wspominam o Słowacji, że Słowacja jest krajem no jednak wyraźnie różniącym się od tych trzech pozostałych. Po pierwsze ze względu na skalę, to jest kraj mniejszy, licząc niecałe 6 milionów mieszkańców. Po drugie to jest jedyny kraj w Grupie Wyszehradzkiej, który funkcjonuje w strefie euro i to jest jakby wyraźna zmiana wobec tych pozostałych państw członkowskich i też jeżeli chodzi o możliwość prowadzenia własnej polityki i koordynacji tej polityki, więc no tutaj Słowacy są trochę odbiorcami reguł tworzonych przez Europejski Bank Centralny, ale szerzej przez unijnych liderów w większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku Polski, Czech i Węgier.
To może kontynuując ten temat, chciałbym Cię też zapytać o to, czy Twoim zdaniem Grupa Wyszehradzka, biorąc pod uwagę te różnice, o której tutaj powiedziałeś, jest w stanie wypracować pewną spójną wizję dotyczącą przyszłości Unii Europejskiej. Wiemy, że teraz trwa ta debata o tym, jak Unia powinna wyglądać w przyszłości, jaką przyjąć koncepcję ustrojową i czy Twoim zdaniem Grupa Wyszehradzka jest w stanie właśnie wypracować taką wspólną propozycję? Jeśli tak, to jak ta propozycja mogłaby wyglądać?
Ułatwię sobie zadanie, ponieważ postawię hipotezę, że nie jest w stanie przygotować takiej propozycji. Grupa Wyszehradzka jest w stanie koordynować swoje stanowiska w takich jednostkowych tematach, takich jak na przykład kwestie migracyjne, ale w już wielu innych tematach taka koordynacja będzie utrudniona albo wręcz niemożliwa. Tworzenie jakiegoś kompleksowej wizji reformy Unii Europejskiej, no to jest coś, co będzie bardzo trudno. To, co niewątpliwie łączy te wszystkie państwa, jest takim ich wspólnym mianownikiem, to jest troska o rynek wewnętrzny, dlatego że gospodarki tych państw w ostatnich latach bardzo mocno korzystają na funkcjonowaniu w ramach rynku wewnętrznego i na byciu partnerem czy poddostawcą dla głównie niemieckiego przemysłu i wszelkie zachwiania, wszelkie zawirowania w ramach unijnego rynku wewnętrznego są dla tych wszystkich państw problemem. Więc to jest taka przestrzeń, w której my możemy działać wspólnie. Zresztą w przypadku choćby tej dyrektywy o pracownikach delegowanych, która w jakimś sensie naruszała swobodę przepływu usług albo ograniczała swobodę przepływu usług. Tutaj mieliśmy jednolite stanowisko ze strony wszystkich państw Grupy Wyszehradzkiej. Natomiast w innych obszarach wydaje mi się, że ciężko będzie znaleźć takie rozwiązania, no, zwłaszcza mając na uwadze fakt, że te państwa jednak politycznie się różnią. Inna będzie wizja Viktora Orbana, inna będzie wizja Prawa i Sprawiedliwości, inna będzie wizja z Polu, czyli no, tej rządzącej nowej koalicji w Pradze. Też pamiętajmy o pewnej dynamiczności tej relacji. No jednak Prawo i Sprawiedliwość jest u władzy już od 6 lat i nie jest powiedziane, że utrzyma tę władzę po wyborach, które no, najprawdopodobniej odbędą się za 2 lata, ale tutaj ciężko jest wyrokować, czy nie będzie w Polsce przyspieszonych wyborów. Na Węgrzech wybory odbędą się już na początku kwietnia i także po 12 latach istnieje no, po raz pierwszy realne prawdopodobieństwo, że Fidesz straci władzę. No i to może całkowicie jakby zmienić kształt tej polityki w regionie, więc prognozowanie czegoś na dłużej niż kilka miesięcy jest po prostu szalenie trudne ze względu właśnie na te zmiany polityczne, przede wszystkim na Węgrzech, ale także w Polsce. W przypadku, gdyby Fidesz stracił władzę, no to pamiętajmy, że wówczas Polska będzie tym jedynym krajem, który no, będzie wchodził w konflikt z Brukselą, na którym będzie to odium, bo zakładam, że nowy rząd w Budapeszcie, jeżeli taki się wyłoni, jednak będzie chciał szybko te relacje z Brukselą znormalizować. Więc to jakby zupełnie też zmieni dynamikę wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, bo sprawi, że no to Polska będzie tym krajem, który jest dzisiaj będzie nacenzurowany, a nie tylko Polska i Węgry.
To może zostańmy na chwilę właśnie przy Polsce, bo tutaj poruszyłeś kilka wątków dotyczących właśnie sytuacji politycznej w Polsce, ale ja chciałbym spytać o to, jak twoim zdaniem współpraca środkowoeuropejska, przede wszystkim w ramach Grupy Wyszehradzkiej, jak jest postrzegana w polskiej polityce zagranicznej i też jaką rolę pełni w ramach tej polityki? Czy twoim zdaniem jest ona po prostu częścią polityki europejskiej, czy też zajmuje pewne osobne miejsce i jest traktowana trochę bardziej autonomicznie?
W moim odczuciu postrzeganie Grupy Wyszehradzkiej w polskiej polityce zagranicznej jest pochodną tego, na jakim etapie ta Grupa Wyszehradzka była. To znaczy Grupa Wyszehradzka odgrywała bardzo ważną rolę w polityce zagranicznej w latach 90., kiedy była takim formatem sprzyjającym, czy przyspieszającym, czy ułatwiającym koordynację naszych negocjacji akcesyjnych. Później ta Grupa Wyszehradzka trochę wpadła w czarną dziurę po wejściu Polski do Unii Europejskiej i gdzieś na początku drugiej dekady ona powróciła. Oczywiście był taki przejściowy moment, kiedy zaczęliśmy budować współpracę regionalną, to zapoczątkował prezydent Lech Kaczyński, ale to wykraczało daleko poza Grupę Wyszehradzką, bo dotyczyło także państw bałtyckich, państw Kaukazu Południowego. Ale jeżeli popatrzymy sobie, kiedy ta Grupa Wyszehradzka tak na poważnie wróciła do polskiej polityki zagranicznej, to będzie rok 2013. Ja przypomnę ekspoze ówczesne ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, który wskazał, że Grupa Wyszehradzka jest najważniejszym partnerem zagranicznym Polski przed Niemcami i Francją. To była pewna zmiana, bo do tej pory wskazywano, że to Niemcy albo Niemcy i Francja, tutaj w zależności od roku, są tymi głównymi partnerami właśnie choćby w ramach współpracy weimarskiej. A w roku 2013 pojawiło się na pierwszym miejscu Grupa Wyszehradzka i to była trochę odpowiedź na nieudane negocjacje budżetowe nad tą nową perspektywą na lata 2014-2020 w Unii Europejskiej, kiedy, mówiąc kolokwialnie, Niemcy nas wystawiły w ostatniej chwili i musieliśmy szukać dodatkowych koalicji, które nie dały nam wielu sukcesów i ten kształt tego budżetu na 2014-2020 był znacznie poniżej oczekiwań polskiego rządu wówczas. No ale później od 2013 roku no mamy takie dowartościowywanie tej Grupy Wyszehradzkiej, bo to też bardzo mocno pojawiło się w polityce Zjednoczonej Prawicy. Ale no, tak jak powiedziałem wcześniej, za sprawą tych różnic pomiędzy państwami, no nie zawsze te działania były skuteczne, czy one były optymalne, chociaż to niewątpliwie trzeba przyznać, że liczba, teraz nie podam danych takich statystycznych, ale stawiam taką mocną hipotezę, że liczba tych spotkań na szczeblu szefów rządów tych państw jest zdecydowanie większa niż była jeszcze 10 lat temu, więc ta współpraca o charakterze politycznym państw Grupy Wyszehradzkiej, ona w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy się wyraźnie zwiększyła i pytanie, jak to będzie wyglądało w najbliższych latach, na przykład w przypadku zmiany władzy w Budapeszcie.
No, dobrym przejawem tego jest to ostatnie spotkanie, które odbyło się właśnie w Budapeszcie z szefami rządów państw Grupy Wyszehradzkiej i prezydentem Francji, także jako zaproszonym tutaj gościem. Także też widać, że Grupa Wyszehradzka stara się otwierać też na zewnętrznych partnerów i właśnie do tej dyskusji zapraszać przedstawicieli innych państw Unii Europejskiej, ale także no, całego świata. Ten format.
Tutaj przerwę, bo to jest bardzo ciekawy wątek, dlatego że do tej pory w pracę Grupy Wyszehradzkiej próbowano włączyć Niemcy jako najważniejszego partnera handlowego. Natomiast widać w ostatnich miesiącach, także w działaniach polskiej dyplomacji, że te relacje z Niemcami się pogarszają, że pewne cele, które ma Polska, ale także kraje naszego regionu, niekoniecznie są zbieżne z celami Niemiec, w tym celami nowej ekipy rządowej, która się zainstalowała w Berlinie. I można odnieść takie wrażenie, że zarówno Polska, jak i państwa Grupy Wyszehradzkiej szukają kontaktu z Francją, z prezydentem Macronem, żeby uzyskać jakiś lewar na politykę niemiecką, na przykład jeżeli chodzi tutaj o kwestię unii transferowej, czyli takiej bardziej otwartej polityki w zakresie harmonizacji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej, czyli tego, żeby Niemcy podzieliły się tymi nadwyżkami, które generują ze względu na fakt integracji walutowej i to, że na tym korzystają. No, a z drugiej strony mamy tutaj do czynienia cały czas z tym napięciem energetycznym i napięciem gazowym i tym, że Niemcy chcą odgrywać rolę huba gazowego w Europie i czerpać z tego tytułu korzyści, ograniczając bezpieczeństwo państw naszego regionu. No i wydaje się, że ta współpraca z Francją na przykład na polu atomowym, którą Niemcy chcą blokować, jest takim nowym, ciekawym trendem, bo przecież te relacje między państwami naszego regionu a Francją no, nie były najlepsze. One były dość chłodne, zresztą prezydent Macron jakoś budował swoją kampanię polityczną w roku 2017 w tych wyborach prezydenckich sprzed już prawie 5 lat właśnie na takim resentymencie antyśrodkowoeuropejskim, strasząc Francuzów tym, że przyjadą tutaj Europejczycy z naszego regionu i zabiorą im pracę. Ale od jakiegoś czasu widać, że Macron jest politykiem pragmatycznym, który stara się w różny sposób uzyskiwać pewne przełożenia na politykę niemiecką. Tak było choćby w 2019 roku, kiedy zawiązał no, dość taki paradoksalny czy karkołomny sojusz z Viktorem Orbanem, ale dzięki temu udało się przeforsować kandydaturę Ursuli von der Leyen na szefową Komisji Europejskiej, co niekoniecznie było korzystne z perspektywy Niemiec, ponieważ Niemcom zależało akurat na objęciu funkcji szefa Europejskiego Banku Centralnego, a dzięki temu manewrowi Macrona i Orbana udało się francuskiemu prezydentowi umieścić swoją kandydatkę właśnie na fotelu prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Więc te relacje już się w 2019 roku pojawiły i wydaje mi się, że to spotkanie jest przejawem kontynuacji takiego pragmatycznego podejścia i jakiegoś ponownego czy właśnie od nowa zdefiniowania tych relacji między Grupą Wyszehradzką i Niemcami, które są oczywiście naturalnym, kluczowym partnerem. Ja wystarczy powiedzieć, że Grupa Wyszehradzka jest najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. Już sama Polska jest już na dobre, wskoczyła do pierwszej piątki partnerów handlowych Niemiec, więc w jakim sensie jesteśmy na te Niemcy skazani. Natomiast poszukujemy jakiejś opcji, która pomogłaby nam wpływać na politykę Berlina, bo na razie nam się to z nim specjalnie udaje.
To może przejdę teraz do pytania o to, jaka powinna być Twoim zdaniem rola Polski w Grupie Wyszehradzkiej, ale też trochę szerzej we współpracy środkowoeuropejskiej, ponieważ zaraz też chciałbym nawiązać do inicjatywy Trójmorza, więc jak Twoim zdaniem Polska powinna właśnie postępować w tych relacjach środkowoeuropejskich?
Tutaj są dwa wymiary, wymiar zewnętrzny i wymiar wewnętrzny. Zacznę od tego wymiaru zewnętrznego. Polska oczywiście jest postrzegana jako największe państwo regionu z największym potencjałem gospodarczym, potencjałem militarnym, ale Polsce nie wolno tą kartą grać, bo ta karta ona jest niedobrze, czy niemile widziana, czy to w Pradze, czy w Budapeszcie, czy w innych stolicach państw naszego regionu, nawet jeśli tamte państwa zdają sobie sprawę, że Polska jest naturalnym liderem tego regionu ze względu na skalę, tak? Jesteśmy po prostu no, zdecydowanie większym krajem. No, dla porównania największe państwa w naszym regionie poza Polską to są Czechy i Węgry, które liczą 10 milionów mieszkańców, czyli Polska jest ponad 3,5-krotnie większa. Jeżeli popatrzymy na skalę PKB, no, to Polska jest 2,5-krotnie ma większą gospodarkę niż gospodarka Czech czy gospodarka Węgier. Więc no, jeżeli popatrzymy na wielkość armii, to z bardzo wielu różnych powodów no, Polska no, wyrasta daleko ponad tę przeciętną w naszym regionie, więc jest naturalnym liderem, ale nie może tego przeakcentowywać. co jest no jednak bardzo kłopotliwe, bo jednak ta narracja wewnętrznie, że Polska to jest liderem, się dobrze sprzedaje, ale to też jest widziane u naszych partnerów i to jest niemile widziane właśnie u naszych partnerów. A drugi wątek to jest wątek wewnętrzny, to znaczy możemy być liderem tego regionu i no, nasza wielkość, nasza skala nas do tego predestynuje, ale tylko w sytuacji, w której nie będziemy wchodzili w konflikty z większymi partnerami, takimi jak Niemcy, takimi jak Francja, takimi jak na przykład Stany Zjednoczone. Więc to, że Polska dzisiaj ma otwarty front politycznej walki z instytucjami Unii Europejskiej, czy to na przykład z Berlinem, no nie wpływa pozytywnie na zdolność do przewodnictwa, dlatego że w takiej sytuacji takie państwa jak choćby Czechy, czy na przykład Węgry, będą starały się po możliwej zmianie, będą starały się od Polski jakoś odciąć po to, aby to odium, które dzisiaj spoczywa na rządzie w Warszawie, jakoś nie przeniknęło na Pragę, na Budapeszt czy na Bratysławę. Więc wydaje mi się, że dopóki będziemy mieli te wewnętrzne spory polityczne, które przekładają się na, no co tu dużo mówić, no pogorszenie się wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, no to będzie to osłabiało skłonność tych państw naszego regionu do uznawania roli Polski jako lidera tego procesu integracji w Europie Środkowej i Wschodniej.
No tutaj pytając się o rolę Polski w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, od razu narzuca się też na myśl inicjatywa Trójmorza, ponieważ no, wiemy, że jest to projekt też firmowany przez polską dyplomację. Jest to projekt trochę szerszy niż Grupa Wyszehradzka, obejmujący zdaje się 12 państw regionu. I moje pytanie właśnie dotyczy relacji między inicjatywą Trójmorza a Grupą Wyszehradzką. Czy Twoim zdaniem inicjatywa Trójmorza stanowi uzupełnienie tego formatu wyszehradzkiego, czy też no, może jest pewnego rodzaju zagrożeniem dla funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ przenosi część właśnie aktywności no, na inny poziom współpracy?
No to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo po pierwsze nie do końca wiadomo, jaki jest status inicjatywy Trójmorza. Mieliśmy ten pierwszy szczyt, który odbył się w 2016 roku w Dubrowniku. Był przyjęty przez choćby władze Czech dość sceptycznie, czyli państwa Grupy Wyszehradzkiej jakoś specjalnie się nie angażowały, to była inicjatywa głównie polska i chorwacka. Te państwa dołączyły w roku 2017, kiedy szczyt odbywał się w Warszawie i do Warszawy przyleciał Donald Trump. I to był taki moment, kiedy to Trójmorze faktycznie, nawet jeżeli realnie ono nie było silne, to politycznie ono no, miało jakąś taką nośność i znaczenie. Kolejny szczyt partnerstwa, przepraszam, inicjatywy Trójmorza to jest Bukareszt, rok 2018 i też no, wizyta ministra spraw zagranicznych Niemiec, sekretarza stanu USA. To też jest też taki moment, kiedy państwa regionu, zwłaszcza Grupy Wyszehradzkiej, widzą w tym inicjatywie moim zdaniem jakiś potencjał, chociaż no, obawiają się jakiegoś rozszerzenia, bo nie przez przypadek te wszystkie pomysły rozszerzenia Grupy Wyszehradzkiej, które pojawiały się przez lata, one się nie powiodły. Natomiast mam wrażenie, że od jakichś kilkunastu miesięcy, dwóch, trzech lat inicjatywa Trójmorza jest gdzieś na rozdrożu. Nie bardzo wiadomo, w jakim ona ma iść kierunku. Ze względu także no właśnie te napięcia, które pojawiające się na linii Warszawa-Bruksela, ostatnio także na linii Warszawa-Waszyngton. I te państwa członkowskie inicjatywy Trójmorza przyjęły postawę wyczekującą, właśnie czekając, co się stanie w tych relacjach między Polską a partnerami zachodnimi. No i to sprawia, że to dzisiaj nie jawi się jako realna alternatywa dla Grupy Wyszehradzkiej i też nie sądzę, żeby ktoś postrzegał inicjatywę Trójmorza właśnie w Paryżu, przepraszam, w Pradze czy w Budapeszcie jako zagrożenie dla Grupy Wyszehradzkiej. Oni widzą w niej możliwości zwiększenia swojego wpływu na to, co dzieje się w Unii Europejskiej, ale chyba bez przesady uważając, że ta inicjatywa no, wciąż jest w takich powijakach, to wciąż jest taki okres, może nie noworodkowy, ale okres niemowlęcy. I to jest taka strategia wait and see, zobaczmy w jakim kierunku to się rozwinie, natomiast nie sądzę, aby nasi partnerzy wyszehradzcy inwestowali masę energii, masę czasu i masę pracy, masę pieniędzy w ten proces.
No bo tutaj rodzi się taka narracja i chyba też taka właśnie koncepcja, aby inicjatywa Trójmorza przejęła przede wszystkim projekty infrastrukturalne właśnie w Europie Środkowej i też w Bałkanach Zachodnich. Więc wydaje się, że może to stanowić pewnego rodzaju właśnie ożywienie właśnie współpracy w tym zakresie.
No tak, tym bardziej, że jak popatrzymy sobie na budżet Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, który odpowiada za finansowanie projektów wyszehradzkich, no to on głównie wspiera projekty o charakterze takim społeczno-kulturalnym, nie wspiera inicjatyw o charakterze infrastrukturalnym, a to jest istota programu czy inicjatywy Trójmorza. Znaczy, oczywiście te inicjatywy się mogłyby uzupełniać, tej infrastruktury, czy to kolejowej, czy to drogowej, czy energetycznej, czy teleinformatycznej, zdecydowanie brakuje w tej osi północ-południe. Ona musi zostać zbudowana, żeby ułatwić współpracę między państwami naszego regionu. I to też nie wyklucza tych działań o charakterze takim kulturowo-społecznym, bo oczywiście warto jest budować te więzi też takie polityczne po to, żeby choćby liderzy polityczni z tych państw mieli okazję się poznawać i mieć prywatne relacje, które zawsze poprawiają jakość polityki, czy zwiększają tę skuteczność koordynacji polityki, jeżeli ludzie się znają na takiej prywatnej stopie. Więc te działania Funduszu Wyszehradzkiego są nie do przecenienia, one są szalenie ważne. I z tych szkół wyszehradzkich organizowanych przez różne podmioty wyszło już naprawdę pokolenia politycznych liderów, mających gdzieś w swoim, przepraszam za określenie, portfolio udział w jakichś projektach wyszehradzkich. Więc to jest zasób, który mamy. Teraz pytanie, jak ten zasób można wykorzystać i czy na przykład ta inicjatywa Trójmorza, która ma budować te sieci infrastrukturalne, czy ona odniesie skutek? To znaczy, czy rządy w Pradze, rządy w Budapeszcie zobaczą, no to jest faktycznie coś realnego, jeżeli dzięki tej inicjatywie zbudujemy na przykład autostradę Via Carpatia i będziemy mogli podróżować z Salonik na Litwę. Więc tutaj skuteczność inicjatywy Trójmorza będzie tym wyznacznikiem, a mam wrażenie, że ostatnio ta skuteczność jednak jest nieco słabsza, bo ze względu na przykład na te zawirowania wewnętrzne i też to, że mieliśmy kampanię prezydencką w Polsce, to jednak jest inicjatywa w dużej mierze moderowana przez prezydenta i wraz też z odejściem Krzysztofa Szczerskiego z kancelarii prezydenta, który był szefem Biura Spraw Zagranicznych i takim spirytuzmowem z tego procesu tworzenia inicjatywy Trójmorza, no to troszkę ta para uleciała z kancelarii prezydenta i dzisiaj mam wrażenie, że chyba nie za bardzo jest komu robić tę inicjatywę, a MSZ jakoś niespecjalnie się do tego przykłada, ponieważ ma swoje formacje, takie jak na przykład Partnerstwo Wschodnie, któremu poświęca znacznie większą uwagę.
To jeszcze może wróćmy na chwilę do Grupy Wyszehradzkiej i w kontekście tych wydarzeń, które mogliśmy obserwować na granicy polsko-białoruskiej, ale także na całej granicy tutaj wschodniej Unii Europejskiej właśnie z Białorusią. Chciałbym się spytać o to, czy kwestie dotyczące bezpieczeństwa zewnętrznego powinny być przez Polskę podnoszone na agendzie właśnie takich formatów jak Grupa Wyszehradzka, ponieważ to jest format, powiedzmy, o wiele bardziej dotyczący kwestii politycznych niż inicjatywa Trójmorza. Natomiast czy Polska właśnie te kwestie związane z bezpieczeństwem powinna w jakiś sposób podnosić tutaj w ramach współpracy środkowoeuropejskiej?
No, zdecydowanie tak, tylko pamiętajmy, że w tym formacie bezpieczeństwa mamy inicjatywę bukareszteńskie dziewiątki, czyli to B9, które działa w ramach NATO. I to też jest inicjatywa, w której znowu mamy pewne napięcia, głównie na linii pomiędzy pozostałymi krajami a Budapesztem, bo Węgry jakoś nie mówię, że się dystansują od tego formatu, ale jednak zważywszy, że ta bukareszteńska dziewiątka tworzy wschodnią flankę NATO, jednak nakierowaną przeciwko Rosji albo tworzoną z obawy przed rosyjskimi zakusami, no to tutaj Budapeszt, który stara się jednak współpracować z Kremlem, no niekoniecznie jest zainteresowany taką intensyfikacją wymiany i koordynacji działań w ramach tej bukareszteńskiej dziewiątki. Więc jest tutaj, Węgry odgrywają naprawdę na razie, przynajmniej odgrywają taką dość agenturalną rolę, można byłoby to tak nazwać. Więc to jest pierwszy ważny element. No drugi jest taki, że mamy do czynienia już z wsparciem takim nawet ludzkim ze strony Czech. Czesi wysłali swoich funkcjonariuszy na polską granicę, ale głównie to są To są osoby z nie takiego z pierwszego frontu, tak jak miało to miejsce w przypadku sił brytyjskich, bo Brytyjczycy wysłali po prostu komandosów i inżynierów wojskowych, natomiast w przypadku Czechów to są raczej funkcjonariusze zapewniający pomoc we wsparciu, czyli na tej drugiej czy trzeciej linii. Natomiast to wsparcie już istnieje i te osoby już do Polski przyjechały, więc my dzisiaj korzystamy z tej koordynacji dotyczącej polityki bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej, ale jednak będę się upierał, że to jest w dużej mierze przedmiot zainteresowania bukaresztańskiej dziewiątki i państw NATO, a nie Grupy Wyszehradzkiej, bo ta tematyka militarna, ta tematyka bezpieczeństwa nie jest fundamentalną sprawą wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej, chociaż przez lata przecież były próby tworzenia Wyszehradzkiej Grupy Bojowej w ramach Unii Europejskiej, więc tutaj ta współpraca w obszarze militarnym także się, czy wojskowości także się pojawiała.
To może na koniec chciałbym jeszcze spytać się o to, jak postrzegasz szanse właśnie na współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej w przyszłości. Trochę już o tym powiedzieliśmy, ale zastanawia mnie właśnie ta kwestia tych wewnętrznych, można powiedzieć, pęknięć, które no, są już obserwowalne właśnie w państwach naszego regionu. Na siły z jednej strony konserwatywne, a z drugiej strony liberalne. I czy twoim zdaniem te pęknięcia, no, ta polaryzacja społeczna, która wciąż tak naprawdę postępuje, czy ona może stanowić właśnie zagrożenie dla takich inicjatyw, właśnie jak Grupa Wyszehradzka, jak inicjatywa Trójmorza w przyszłości?
No tutaj trzeba pamiętać, że tak jak w Unii Europejskiej, Unia Europejska jest tak silna, jak silne są państwa członkowskie. Grupa Wyszehradzka jest tak silna, jak silne są państwa członkowskie. Jeżeli będziemy mieli do czynienia z osłabianiem polityki wewnętrznej, właśnie choćby za sprawą polaryzacji, to będzie to osłabiało także te formaty integracyjne, bo ta polaryzacja i te problemy wewnętrzne, one niejako zmuszają polityków do koncentrowania się na polityce wewnętrznej i wtedy fizycznie pozostaje mniej czasu na te działania o charakterze międzynarodowym, więc wszelkie turbulencje, które będą dotykać tych państw w polityce krajowej, będą się negatywnie przekładały na możliwość współpracy w ramach czy to Grupy Wyszehradzkiej, czy w ogóle szerzej Unii Europejskiej. Tutaj to nie ulega dla mnie najmniejszych wątpliwości. No i wydaje mi się też ważnym elementem, o którym trzeba pamiętać, to fakt, że jesteśmy raczej tym rule takers, a nie rule makers, czyli jesteśmy odbiorcami pewnych reguł wewnątrz Unii Europejskiej i tak naprawdę ta współpraca będzie zależała, w Grupie Wyszehradzkiej będzie zależała od jakości naszego uczestnictwa i naszej współpracy w Unii Europejskiej. Im gorsza będzie ta relacja między poszczególnymi państwami Grupy Wyszehradzkiej a Unią Europejską, tym gorsze będą relacje w ramach Grupy Wyszehradzkiej, ponieważ no, w obecnej sytuacji, jeżeli Polska i Węgry są na cenzurowanym, no to Praga niespecjalnie chce dokonywać jakichś publicznych spotkań czy koordynacji właśnie po to, aby nie przejąć na siebie odium państwa, które no, w opinii Komisji Europejskiej jest niedemokratyczne.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że udało się poruszyć wiele kwestii i wiele aspektów. Ten obraz dotyczący właśnie przyszłości funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej może nie jest taki kolorowy, tak jak tutaj go przedstawiasz, natomiast wydaje mi się, że udało się zarysować pewnego rodzaju zagrożenia, też wyzwania, ale też szanse, które stoją przed Grupą Wyszehradzką i przed no, współpracą środkowoeuropejską w przyszłości. Także bardzo dziękuję za te opinie, za te komentarze. A moim i Państwa gościem był dzisiaj dr Marcin Kędzierski z Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.